Nie musicie być bardzo spostrzegawczy, żeby oglądając większość kanałów chrześcijańskiej telewizji, czytając chrześcijańskie książki i magazyny, zauważyć istną plagę powierzchowności we współczesnym kościele. Niewielu ludzi myśli samodzielnie, a oferowane chrześcijaństwo jest zbyt często bardzo płytkie. Powinniśmy zacząć poznawać Jezusa osobiście. Powinniśmy myśleć samodzielnie. Powinniśmy studiować Słowo Boże. Powinniśmy wiedzieć, w co wierzymy i dlaczego wierzymy na podstawie nauczania Słowa Bożego. A ponad wszystko powinniśmy zostać ukrzyżowani z Chrystusem, wyrzekając się życia po swojemu i doświadczając zmartwychwstałego życia w Chrystusie. Będziemy mówić o tych ważnych potrzebach Kościoła w kolejnym wykładzie. Okej, przejdźmy do 16 rozdziału Ewangelii Mateusza. Przeczytamy od wersetu 13. Mateusz 16, werset 13. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo się uważacie? O, przepraszam, mam tu jeden z tych fatalnych przekładów. To brzmi jakby znajomo, nieprawdaż? Tego właśnie jesteśmy dziś nauczani. Musimy odnaleźć samych siebie, zająć się sobą, nawet jeśli wiemy, kim jesteśmy w Chrystusie. Cóż, jest w tym pewna doza prawdy, tyle że brakuje tutaj równowagi. Kładziemy nacisk na siebie samych, jak już zauważyliście podczas wykładu, i subtelnie odwracamy się od Boga, zwracając się ku sobie samym, od prawdy ku kłamstwu, od prawdziwej wiary do jakiejś mocy umysłu. Jezus nie mówił uczniom czegoś takiego i nigdy nie podkreślał, że najważniejsze jest to, kim oni są, i nasze własne uczucia, i nasz potencjał wewnętrzny. Zapytał ich, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Myślę, że Pan zadałby nam to samo pytanie dzisiaj. Zapytał uczniów, co ludzie mówią na mój temat? Za kogo mnie uważają? I oczekiwał od swych uczniów, że będą wiedzieć, co ludzie mówią o Jezusie. Myślę, że my również powinniśmy dziś wiedzieć, co ludzie o Nim mówią. Absolutnie krytyczne jest to, czy wiedzą, kim On jest. Nie tylko kim jest, lecz żeby Go poznali. Jak pamiętacie, Jezus powiedział, a to jest żywot wieczny, Jan 17, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Biblia podkreśla to poznanie bardziej niż doświadczenie. Mam za sobą niezwykłe doświadczenia z Bogiem, widziałem cuda, ale nie można na tym budować. Wielu ludzi przeżyło wiele doświadczeń, lecz nie można ich traktować jako kryteria interpretacji Słowa Bożego. Nasze doświadczenie musi być interpretowane przez Biblię, a nie odwrotnie. Biblia podkreśla zrozumienie. Myślę, że jednym z problemów współczesnego Kościoła jest brak poznania. Mamy wiele emocjonalizmu, odwołań do emocji, lecz ludzie nie uczą się myśleć samodzielnie. Na przykład, nie mamy czasu dokładnie cytować, werset, który powinien być znany każdemu chrześcijaninowi. Jeremiasz 9:23. W wersecie 22 czytamy: tak mówi Pan, niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością, niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niechaj się nie chlubi bogacz swoim bogactwem. Niestety wszyscy mamy tendencję chlubić się tym wszystkim. Niech się chlubi tym, że objawiłem mu się wczoraj wieczorem i to tak potężnie, że spadły mu pantofle i miał niezwykłe doświadczenie mistyczne. Tak mówi ten werset? Jeremiasz 9:23 mówi: lecz kto się chce chlubić, niech się chlubi tym, że mnie zna. Nie, nawet tego nie mówi. Niech się chlubi, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja Pan czynię miłosierdzie. Tak, On jest Bogiem miłości, lecz również sprawiedliwości i sądu. Czynię prawo i sprawiedliwość na ziemi. I to jest cały pakiet. Zajrzyjmy do 13 rozdziału Ewangelii Mateusza. Pamiętacie podobieństwo o siewcy, który wyszedł, aby siać? Gdy pierwsze ziarno padło na drogę, gdzie zostało zadeptane przez podróżnych i nie mogło zapaść w glebę, zostało wydziobane przez ptactwo. Uczniowie zapytali: Panie, powiedz nam, co to znaczy. A Jezus powiedział: wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie wychodzi do przodu, nie przeżywa wielkich rzeczy, nie płacze. Co powiedział? Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie. Myślę, że bardzo często próbujemy zachęcić ludzi do przyjęcia Jezusa bez wyjaśnienia, kim On jest, żeby podjęli zobowiązanie, którego zupełnie nie rozumieją. Widzę bardzo często w chrześcijańskiej telewizji, kiedy pozostaje bardzo mało czasu, w kilku ostatnich sekundach programu lub ostatniej minucie, i ktoś wtedy prowadzi widzów w modlitwie grzesznika, do której nie zrobiono żadnego wstępu, na tle jakiejś uczuciowej, sentymentalnej muzyki, sentymentalnej pieśni, po kilku świadectwach, lecz niewiele się mówi o tym, kim jest Jezus, dlaczego przyszedł na ziemię i czego od nas oczekuje. Jakie zobowiązanie mamy podjąć? Następnie ktoś wypowiada jakąś powierzchowną, pospieszną modlitwę, na podstawie której ludzie doświadczają jakichś emocji i myślą, że właśnie poznali Jezusa, choć Go właściwie nie poznali. Dlatego tak wiele osób odpada, zamiast iść dalej. A Jezus powiedział: do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to. Serca. To nie są słowa fanatyka Dave'a Hunta, choć jestem oskarżany, że widzę diabła za każdym krzakiem. Lecz sam Jezus powiedział, że sam szatan, czyli zły, wyrywa z serca zasiane ziarno, które nie wyrośnie i nie przyniesie owocu. Moglibyśmy przytaczać wiele innych wersetów. Dzieje apostolskie 26:18. Podaję wersety, które każdy chrześcijanin powinien znać na pamięć. Gdy Jezus powołał Saula, zmieniając go w apostoła Pawła, i wysłał go do zdobywania dusz pogan, powiedział, do kogo go posyła, by czynił trzy rzeczy. Otwierać im oczy, odwracać od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga. I dopiero wtedy Jezus mówi, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Dopóki oczy człowieka nie zostaną otwarte, nie zostanie on odwrócony od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, nie otrzyma odpuszczenia grzechów. A my mówimy o czymś, czego słuchacze nie rozumieją, podejmując konkretne zobowiązanie, które nie potrwa długo. W pierwszym liście Jana 5:19 czytamy: wiemy, że jesteśmy z Boga. Cały zaś świat leży w mocy złego. Śpiewamy taką pieśń: On ma cały świat w swoim ręku. Moja Biblia mówi, że to szatan ma cały świat w ręku. On jest Bogiem tego świata, zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii. On jest wężem starodawnym, szatanem, który zwodzi cały świat. Jan pisze: my jesteśmy z Boga, a cały świat leży w mocy złego. A potem dodaje: wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam cudowne doświadczenia emocjonalne. Ja wierzę w doświadczenie. Wierzę, że gdyby Jezus tu się pojawił, wszyscy padliby Mu do stóp. Gdyby wszedł tutaj prezydent, czy to demokrata, czy republikanin, powstalibyśmy wszyscy w geście szacunku. Gdyby jednak Jezus tutaj stanął, upadlibyśmy wszyscy, bo jest wielka różnica między Jezusem a prezydentem czy królem. To byłyby emocje. Nie jestem przeciwnikiem emocji, lecz emocjonalizmu. To tak, jakby widownia po emocjonującym meczu piłkarskim postanowiła zasiąść na trybunach następnego dnia. Meczu już wprawdzie nie będzie, drużyny nie wybiegną na boisko, ale cheerleaderki mogą zatańczyć i będzie się działo. Można się samemu nakręcić czymś, co nie ma podstaw rzeczywistości. Jan pisze, wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam co? Rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w Tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. I dodaje, On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. To jest problem współczesnego Kościoła i współczesnego świata. Fałszywi bogowie, a nawet ludzie twierdzący, że są małymi bogami. Tak więc Jezus zapytał uczniów o coś bardzo ważnego. Za kogo ludzie mnie uważają? Co o mnie mówią? No więc co mówią? Ano mówią rzeczy przedziwne. W wersecie 14 czytamy, niektórzy mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem. Trzeba było być naprawdę fatalnie poinformowanym, żeby coś takiego opowiadać. Oni byli kuzynami, Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa, obaj żyli w tym samym czasie. A jednak Herod, który miał szpiegów dosłownie wszędzie i był prawdopodobnie najlepiej poinformowanym człowiekiem w całej Judei i Palestynie, gdy usłyszał o cudach Jezusa, myślał, że On jest zmartwychwstałym Janem Chrzcicielem. Szalony pomysł. Ale czy uwierzycie, że dzisiaj są na ziemi ludzie wymyślający równie niedorzeczne historie o tożsamości Jezusa? Inni mówią, że jesteś Eliaszem lub Jeremiaszem albo jednym z proroków. Najwyraźniej wierzyli w reinkarnację. Reinkarnacja jest poglądem coraz popularniejszym w dzisiejszym świecie. To smutne, lecz wśród najnowszych sondaży ponad 50% mieszkańców Europy Zachodniej wierzy w reinkarnację. Myślę, że niedługo podobnie będzie w Stanach Zjednoczonych. Zdumiewające, jak wielu ludzi nazywających siebie chrześcijanami wierzy w reinkarnację. Nie można wierzyć w zmartwychwstanie i reinkarnację. Są one sobie przeciwne. Bo Biblia mówi, że każdy człowiek musi raz umrzeć, a potem będzie sądzony. Reinkarnacja jest próbą uniknięcia sądu i uzyskania czasu, w którym można powrócić na ziemię i spróbować jeszcze raz. I znowu, i znowu. Niedawno byłem gościem pewnej świeckiej telewizji w południowej Kalifornii i debatowałem z wyznawcami reinkarnacji. Gdy wchodziłem do studia, podbiegła do mnie jakaś niewiasta z ulicy, mówiąc, o, bracie Hunt, słuchałam kazania brata w ostatnią niedzielę. Było wspaniałe. Mój ojciec był kaznodzieją, lecz nigdy wcześniej nie słyszałam czegoś takiego. I tak dalej. Usiadła na widowni i gdy prezenterka zapytała, kto z Państwa wierzy w reinkarnację, zobaczyłem, jak między innymi ta właśnie niewiasta podniosła rękę. Młodszy pastor, który mnie przedstawił w kościele tamtej niedzieli, przewodził bardzo dobremu ewangelicznemu kościołowi. Zapoznał mnie wtedy z pewną starszą siostrą, która była zbudowaniem dla całego zboru i dawała wspaniałe świadectwo swoim życiem. Ona również była na widowni i również podniosła rękę. Dlaczego wiara w reinkarnację jest tak ważną sprawą? Ponieważ zbliżamy się do apogeum zwiedzenia, o którym ostrzega Biblia i które ostatecznie doprowadzi do władzy Antychrysta, który podporządkuje sobie cały świat. I nie będzie musiał walczyć o tę władzę. Zostanie powitany z radością. Jak zobaczymy w następnym wykładzie, będzie on obiektem kultu wszystkich mieszkańców Ziemi. Ja osobiście nie mógłbym stanąć tutaj i ogłosić się Chrystusem, gdybym nie miał znaków gwoździ na rękach i nogach oraz blizny na boku. Nie uwierzylibyście mi, jeśli oczekujecie zmartwychwstałego Jezusa. Lecz jeśli oczekiwalibyście ostatniej reinkarnacji Ducha Chrystusowego, który był w Buddzie, Ramie, Krysznie, Mahomecie i który podobno jest w człowieku, który według Jean Dixon urodził się o 7 rano czasu wschodniego w roku 1962, 5 lutego, i teraz żyje na ziemi, i który zjednoczy świat w ramach nowego pozytywnego chrześcijaństwa, a ja dysponowałbym ponadnaturalną mocą, żeby to zademonstrować, to moglibyście uwierzyć. Biblia jest pisana bardzo precyzyjnym językiem. Pamiętajcie pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, gdy uczniowie stali, patrząc w niebo, na Jezusa wznoszącego się do nieba. Pamiętacie tych dwóch aniołów, którzy powiedzieli: mężowi galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ta świadomość Jezusa, ten Duch Chrystusowy, który stąpi na wszystkich ludzi, gdy uświadomią sobie wyższy stan świadomości? To powiedzieli aniołowie? Język Biblii jest bardzo precyzyjny. Ten sam Chrystus? Ten sam Jezus. Ten sam Jezus. Ten człowiek. Człowiek Chrystus Jezus, który nazywał siebie Synem Człowieczym. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ naruszyliśmy nieskończoną sprawiedliwość, a to wymaga nieskończonej kary. Niedawno czytałem gazetę. To niewiarygodne, co się dzieje w naszym społeczeństwie. Nie pamiętam, ilu ludzi człowiek zamordował, ale został zwolniony warunkowo po 10 latach. U Boga nie ma czegoś takiego. Nie ma warunkowego zwolnienia. Bylibyśmy oddzieleni od Boga na zawsze. Jako skończone istoty nie możemy zapłacić nieskończonej kary. Bóg może to zrobić, lecz nie byłoby to wtedy sprawiedliwe, bo nie jest członkiem rasy ludzkiej. Dlatego stał się człowiekiem poprzez narodzenie z dziewicy, zapłacił dług, którego my nigdy nie moglibyśmy zapłacić. Nie przestał być Bogiem, nigdy nie przestanie być człowiekiem. Jest tylko jeden Bóg człowiek i nie ma innych. Ktoś powie, jesteśmy synami Bożymi jak Jezus, a On jest naszym starszym bratem. Cóż, w Nowym Testamencie około 8 razy Jezus jest określany jako jednorodzony Syn Boży. Staliśmy się dziećmi Bożymi przez wiarę w Jezusa, lecz nie w takim sensie jak sam Jezus. I z powodu tego, kim On jest, ten Bóg człowiek, bezgrzeszny Baranek Boży, mógł umrzeć za nasze grzechy i zapłacić cenę, jakiej my nie moglibyśmy zapłacić. I triumfalnie powstał z martwych i chce żyć w każdym z nas. Jak wiecie, tak brzmi proste przesłanie Ewangelii. Nie ma żadnej innej drogi, żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, w którym jest zbawienie. Nie ma żadnych innych opcji zbawienia. Reinkarnacja, jeśli mamy jeszcze chwilkę, bo spotykamy się z tym nieustannie i powinniśmy umieć coś powiedzieć znajomym na ten temat. Pokażę Wam trzy proste rzeczy dotyczące reinkarnacji. Numer jeden. Reinkarnacja i karma są niemoralne. Dlaczego mówię, że są niemoralne? Ponieważ nauczanie o reinkarnacji mówi, że jest ona prawem przyczyny i skutku. Zbierzesz to, co zasiejesz. Biblia mówi, że jest tutaj jedno ale ktoś inny zapłacił nasz dług i mamy przebaczenie. W ramach reinkarnacji i karmy nie ma przebaczenia. Więc gdybym w tym życiu był mężem, który bije swoją żonę, to karma i reinkarnacja żądają, żebym wrócił w następnym życiu jako żona bita przez swego męża. Gdybym był mordercą, to musiałbym wrócić jako ofiara takiego samego morderstwa. Rozumiecie, o co chodzi? Zbrodniarz musi stać się ofiarą tej samej zbrodni, lecz to oznacza, że ktoś inny musi być zbrodniarzem, a on w następnym życiu będzie ofiarą zbrodni, która wymaga kolejnego zbrodniarza i ten cykl jest nieskończony. Karma i reinkarnacja nie tylko nie rozwiązuje problemu zła, ale sama pomnaża zło. Dlatego jest niemoralna. Numer dwa. Ona jest bez sensu. Czy waszym zdaniem świat jest coraz lepszy? Czy ktokolwiek pamięta błędy popełnione w poprzednich życiach i teraz ich nie powtarza, stając się lepszym? Jaki jest sens doświadczeń poprzedniego życia, jeśli nie możemy z nich korzystać? I jeśli mamy całą mądrość zebraną wcześniej, lecz nawet nie pamiętamy popełnionych błędów i nie korzystamy z tego, to świat będzie coraz gorszy. Staczamy się coraz niżej i niżej i niżej. To jest bezsensowne. To nie ma sensu. Mamy kolejną szansę, ale na co? Na popełnianie tych samych błędów? Żeby było jeszcze gorzej? Nie uczymy się przecież w ten sposób. I numer trzy, jest beznadziejna. Karma, jaką tworzymy sobie w tym życiu, wymaga odpowiedniego życia w poprzednim życiu, a to z kolei wymagało odpowiedniego życia w jeszcze poprzednim życiu i w jeszcze poprzednim. I tak dalej, i tak dalej. To się nigdy nie kończy. Dlatego mówi się, że jest to cykl reinkarnacji, z którego nie ma ucieczki. Chyba, że poprzez jogę. Jak powiedział Krishna w Bhagavad Gita, nauczycielem jogi jest Shiva, Bóg zniszczenia. Nie ma czasu wchodzić w to głębiej. Jeśli popatrzymy na to pod innym kątem, co się teraz dzieje? Dlaczego wszyscy tutaj siedzicie? W co się ubraliście? Co ja do was mówię? To, że tutaj stoję, wynika z naszej samsary, z naszej karmy, która nas tutaj wszystkich przywiodła. Prawo przyczyny i skutku. A to, co się z wami dzieje w tym życiu, jest efektem waszego poprzedniego życia. A to było skutkiem karmy w jeszcze poprzednim życiu i jeszcze poprzednim i jeszcze poprzednim. A gdy wrócimy aż do początku, to według hinduizmu trzy guny, trzy właściwości bóstwa istniały w doskonałej harmonii w pustce. Z tej pustki powstało wszystko i jest to nirwana, do której prowadzi buddyzm, czyli nicość. Trzy guny były w doskonałej harmonii i coś się stało. Nikt nie wie, co to było, co zaburzyło harmonię bóstwa i wtedy wyłoniła się prakriti, czyli manifestacja. A my wszyscy dzisiaj zbieramy rezultaty złej karmy rozpoczętej przez zaburzenie równowagi bóstwa, wbudowanej w samą strukturę wszechświata i naszego życia, od której nie ma ucieczki. To jest beznadziejne. A mimo to ludzie coś takiego przyjmują. Kiedyś przyszedł do mnie pewien młody człowiek, do niedawna chrześcijanin. Trochę mną wstrząsnął, gdy stwierdził, że uwierzył w reinkarnację. Odrzucił Jezusa. Nie podobają mi się słowa Jezusa o zaparciu się siebie, wzięciu krzyża i podążaniu za nim w ramach uczniostwa. Nie chcę, żeby Jezus kontrolował moje życie. Powiedziałem, opowiedz mi o karmie. Wiem wiele na ten temat, lecz dobrze jest pozwolić, żeby wierzący w karmę opowiedział wam o niej. On odparł, mógłbym wrócić tutaj jako komar, albo drzewo, albo coś innego. Odpowiedziałem, chyba żartujesz. Odmówiłeś Jezusowi Chrystusowi, który jest Bogiem, który cię kocha i udowodnił to umierając za ciebie, abyś dostąpił odpuszczenia grzechów i żywota wiecznego. Odmówiłeś temu, który kocha twoją duszę, by kierował twoim życiem, choć on wie wszystko lepiej od ciebie, bo jest mądrzejszy i zamiast tego zwróciłeś się ku bezsensownemu, bezosobowemu prawu karmy, która może cię zamienić w komara lub drzewo. Musisz być szalony. Ten pogląd jest coraz popularniejszy w naszym społeczeństwie, ponieważ ludzie nie analizują go samodzielnie, tylko widzą w nim sposób uniknięcia sądu i otrzymanie kolejnej szansy i kolejnej. Reinkarnacja nie jest nowym poglądem i jak powiedziałem, nie można wierzyć równocześnie w reinkarnację i zmartwychwstanie. Gdybym został reinkarnowany 100 razy, a potem bym zmartwychwstał, to które z moich wcieleń zostałoby wskrzeszone? Jeśli ciało jest zmartwychwstałe, to 99 pozostałych zostałyby pokonanych przez śmierć, a przecież Słowo Boże obiecuje, że śmierć jako ostatni wróg będzie pokonana. Jezus pokonał śmierć i po zmartwychwstaniu żadne ciało nie pozostanie w grobie. Mamy obietnicę nowych ciał oraz nowych niebios i nowej ziemi. Zatem reinkarnacja jest niemoralna, bezsensowna, beznadziejna, sprzeczna ze Słowem Bożym i nikt, kto nazywa siebie chrześcijaninem, nie może w nią wierzyć, bo musi wierzyć w Jezusa zmartwychwstałego, a nie reinkarnowanego. Następnie Jezus zapytał uczniów, a za kogo wy mnie uważacie? I myślę, że nam chciałby zadać to samo pytanie. Czy przekazujemy ludziom te informacje? Mówimy im, kim jest Jezus? Jeśli nie wiemy, kim jest Jezus, to oni są zgubieni na zawsze. Czy rozumiemy, co oni myślą? Inny pomysł polega na tym, że w tak zwanym okresie ciszy w życiu Jezusa, o którym Nowy Testament milczy, Jezus wyjechał do Indii, żeby się uczyć u tamtejszych guru. I stamtąd wzięła się jego wielka mądrość. To jest wierutne kłamstwo. Przede wszystkim nie ma na to dowodów, a po drugie świadectwo Słowa Bożego temu zaprzecza. Gdyby Jezus studiował u guru, to honorowałby ich tradycje. Mówiłby o swoim guru. Każdy guru przybywający do Ameryki mówi o swoim guru, który go tu przysłał. Lecz Jezus nigdy nie mówił o swoim guru, a nawet używał terminu, do którego ani guru, ani rabini nie mieli prawa. Mówił o swoim niebiańskim ojcu. Wszyscy guru promują ascezę i wegetarianizm, które praktykowali, aby uświadomić sobie, że są bogami. Są ludźmi próbującymi uświadomić sobie własną boskość. Jezus to Bóg, który stał się człowiekiem, a nie człowiekiem aspirującym do statusu Boga. Wręcz przeciwnie, jest wcielonym Bogiem, który zrezygnował ze swojej chwały, wstępując na ten świat, by umrzeć za nasze grzechy. Najbardziej świętą rzeczą, którą może uczynić uczeń guru, według guru Gity, jest picie wody, której jego guru umył nogi. Jezus umył nogi swoich własnych uczniów. Żaden guru nigdy by tego nie zrobił. Jezus stał się sługą, uniżył się aż do śmierci. Guru nigdy by tego nie zrobił, bo guru musi być wywyższony. Jezus powiedział, że gdy przyjdziemy do Niego, da nam wodę żywota. Rzeki wody żywej wytrysną z naszego wnętrza i nie ma to żadnego związku z umywaniem nóg. Wszystko, co Jezus powiedział, wszystko, co zrobił, dowodzi, że nie był uczniem żadnego guru, lecz jest całkowicie unikalny. I On sam powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak przeze mnie. Za kogo uważamy Jezusa? Jak przekazujemy to otoczeniu? Wielu z nas straciło kontakt ze znajomymi i sąsiadami. Gdy mówimy im o Bogu, oni myślą o mocy z Wojen Gwiezdnych. A my im tego nie wyjaśniamy. Myślimy, że się z nimi porozumiewamy, ale to nie jest prawda. Mówimy o Chrystusie, oni myślą o świadomości Chrystusa lub o Duchu Chrystusa lub o czymś innym. Dopóki tego nie wyjaśnimy, będzie problem z komunikacją. Jezus zapytałby nas dzisiaj, czy wiecie, za kogo ludzie mnie uważają? Wiecie, jak bardzo się mylą co do mojej osoby, dopóki nie poznają Boga Jezusa Chrystusa, w którym jest żywot wieczny? Jak im wytłumaczycie, kim jestem? Tak, żeby zrozumieli, kim jestem i żeby zobaczyli różnicę między prawdą i kłamstwem, jakie przyjęli i przez które zostali zwiedzeni. Następnie Jezus odpowiada na słowa Piotra. Tyś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I mówi, nie ciało i krew objawiły Ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A potem dodaje dziwne słowa. Werset 20. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Dlaczego? Przecież powinni wiedzieć, kim On jest. Dlaczego mają nie mówić, kim On jest? Bo Jezus jeszcze nie wypełnił Pism i nie zamierzał być znany wyłącznie dzięki kampanii rozpętanej w mediach. Niestety niektórzy z nas chcą przedstawiać Jezusa właśnie w taki sposób. Jeśli pokażemy wystarczająco dużo znanych ludzi, aktorek, supergwiazd, bohaterów, którzy powiedzą, że wierzą w Jezusa i zrobimy wokół tego wystarczający szum medialny, to ludzie oczywiście przyjmą Jezusa. Nie. Nie mówcie nikomu, kim jestem, dopóki tego nie udowodnię na podstawie Pism, powiedział Jezus. I nadszedł dzień, gdy wjechał do Jerozolimy na oślicy, a uczniowie i inni wołali, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Faryzeusze zwrócili się do Niego, mówiąc, nazywają Cię Mesjaszem, zakaż im. A Jezus wtedy odparł, jeśli nie oni, to kamienie wołać będą, bo to jest dzień, w którym się ujawniam, wypełniając Pisma. Oczywiście Jego śmierć i zmartwychwstanie również wypełniły Pisma, ale do tego momentu również wypełnił wszystko. I w ten sposób głosili potem apostołowie. Na przykład w Dziejach Apostolskich 17 Paweł wszedł do synagogi i przez 3 dni czytał im Pisma przez 3 szabaty, objaśniając je. Uwielbiam rozmawiać z Żydami. Spróbujcie. 53 rozdział Izajasza, ale nie mówcie im, skąd pochodzi ten tekst. I gdy dojdziecie do fragmentu, lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, jego ranami jesteśmy uleczeni, Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan, Jahwe, Jego dotknął karą za winę nas wszystkich, a my Go odrzuciliśmy. O kim czytamy? O Jezusie. Ale oni myślą, że czytamy z jakiejś chrześcijańskiej książki. Nie, to jest wasz wielki prorok Izajasz. I tak Paweł głosił Chrystusa. Gdy wszedł do synagogi i otworzył żydowskie pisma, mówił, spójrzcie, co wasz prorok powiedział. I spójrzcie, co się stało z Jezusem, który wypełnił to wszystko swoim życiem, swoją śmiercią, odrzuceniem i zmartwychwstaniem. On jest Chrystusem, czyli Mesjaszem. I w ten sposób musimy głosić Chrystusa. W pierwszym rozdziale listu do Rzymian Paweł pisze o Ewangelii Bożej. Ktoś powie, uraziłeś moje uczucia religijne. Przykro mi, ale twoja religia musi zostać urażona, bo potrzebujesz Bożej religii. I to nie religii, lecz Ewangelii dającej osobistą więź z Bogiem, której potrzebujesz. Potwierdzonej, mówi Paweł, przez prawo i proroków, mówiących o Jego Synu Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym. Musimy być bardzo ostrożni, mówiąc o tożsamości Jezusa i wyjaśniając, kim On jest, co zrobił i dlaczego to zrobił. Opierajmy to, tak jak wszystko inne, na Słowie Bożym. Mamy narzędzia do ewangelizacji. Zakazał im mówić, że On jest Mesjaszem, lecz teraz musimy mówić, kim On jest. Znacie Ewangelię Mateusza 28. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody i tak dalej. Potem Jezus powiedział coś, co zdumiało Jego uczniów. Werset 21. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie i że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. To było negatywne wyznanie, jeśli wam to umknęło. A Jezus wypowiedział wiele takich negatywnych słów. Na przykład, gdy uczniowie chcieli Go odwiedzić, powiedział im, lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę schłonił. Powinien był wyznawać, że ma posiadłość i wielki dom, ale najwyraźniej ściągnął na siebie ubóstwo, bo przecież dostajesz to, co wyznajesz. Więc sam ściągnął na siebie własne ukrzyżowanie i biedę poprzez negatywne wyznawanie. I najwidoczniej ściągnie jeszcze na cały świat to, o czym będziemy mówić w kolejnym wykładzie. Armagedon, Antychrysta, wielki ucisk, wszystko przez jego negatywne wyznawanie, a my możemy to odwrócić poprzez pozytywne wyznawanie. Tak też usiłował zrobić Piotr. Jezus był taki negatywny, a Piotr był bardzo pozytywny. I powiedział, Panie, ja wiem, że sprawy się ostatnio nie układają dobrze. Słyszał o niskim poczuciu własnej wartości, którego nauczał Pan, ale, Panie, popatrz na jasną stronę życia. Więcej optymizmu, powinieneś spodziewać się tego, co najlepsze. Nie zostaniesz ukrzyżowany. Idź precz ode mnie, szatanie. Nie mów mi, że pozytywne znaczy zawsze dobre, a negatywne znaczy zawsze złe. Liczy się prawda. A Jezus mówił prawdę. Dlaczego powiedział, idź precz ode mnie, szatanie? Przecież niedawno powiedział Piotrowi, że ten został natchniony przez Ojca. Werset 23. Idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Możemy być w jednej chwili natchnieni przez Boga, a zaraz potem możemy być całkowicie cieleśni. Jeśli chcemy napominać kogoś w związku z fałszywym nauczaniem, to nie mówmy, że on nie jest chrześcijaninem ani o tym, co dobrego zrobił w innych sprawach, lecz o tym, że możemy mieć rację w jednym, ale mylić się w czymś innym. Co jest bardzo ważne. I oto mamy Piotra, który otrzymał objawienie od Ojca, że Jezus jest Chrystusem, ale nie wiedział, co to znaczy. Nie wiedział, że Mesjasz musi umrzeć. Nie rozumiał. I to kieruje nas z powrotem do problemu zrozumienia w dzisiejszym Kościele i przylgnięcia do Słowa Bożego, prawdy Bożej, gotowości na napomnienie lub karcenie w każdej dziedzinie, w której błądzimy i odchodzimy od biblijnej prawdy. Zobaczcie, co mówi. Nie rozumiesz spraw Bożych, lecz myślisz jak człowiek. I to jest kolejny wielki problem współczesnego Kościoła. Mamy wielu Piotrów, którzy mają od Boga jakieś poznanie, lecz zaczerpnęli różne idee ze świata i stosują je do Chrystusa, do Kościoła, do Ewangelii, do Słowa Bożego. Myślą po ludzku i zakładają okulary ludzkiej mądrości, czytając tę księgę. W ten sposób przekręcają prawdę, czystość i prostotę, która jest w Jezusie Chrystusie. Nadzieja tego świata leży w Jezusie Chrystusie i tylko w Nim. Mówimy na to Amen, wierzymy w to, lecz zacznijmy tym żyć. Zacznijmy tego bronić. Nie idźmy na żaden kompromis. W liście Judy, werset 3, jest napisane, że mamy podjąć walkę o wiarę raz przekazaną świętym. Nie chodzi o kłótliwość, lecz o gorliwą obronę, aby nie pozwolić na przekręcanie, zanieczyszczanie lub oszukiwanie. Musimy stanąć w obronie prawdy, jak sam Jezus, który ani przez chwilę nie wprowadził nikogo w błąd. Nie pozwalał na przekręcanie tego, co było Jego misją i nie dał się od niej odwieść. Musiał umrzeć. Nie było innej drogi. My wierzymy w to jako ewangeliczni chrześcijanie. Myślę, że zbyt często zaczynamy sugerować istnienie innej drogi życia dla nas, chrześcijan. Że Jezus nie wystarczy, potrzebujemy psychoterapii, potrzebujemy pomocy stąd i stamtąd. Może jakiegoś dobrego szkolenia motywacyjnego albo czegoś innego. Potrzebujemy prostoty, która jest w Jezusie Chrystusie. Powinniśmy pozwolić Mu, by panował w naszym życiu, pozwolić Mu, żeby był naszym życiem i żeby żył w nas. Dlaczego Jezus musiał umrzeć? Studiowaliśmy już trzeci rozdział Księgi Rodzaju. Jak pamiętacie, gdy Bóg wyrzucił Adama i Ewę z ogrodu Eden, postawił płonący miecz odcinający drogę powrotną do drzewa życia, żeby Adam i Ewa nie mogli spożywać jego owoców i żyć wiecznie, ponieważ człowiek nie może być wieczny w stanie upadku. Dzisiaj ludzie usiłują zmienić nasz świat z powrotem w rajski ogród bez konieczności zbliżania się do tego płonącego miecza. Chcą znaleźć jakąś boczną drogę, jak mówił Jezus o złodziejach i zbójcach. Próbują rozwiązać problemy ekologiczne, polityczne, ekonomiczne. Bez Jezusa Chrystusa. Wszyscy uciekaliśmy od tego miecza i tak naprawdę on nam się nie podobał. Tak jak dzisiaj może nam się nie podobać kara śmierci. W naszym kraju wielu protestuje przeciw karze śmierci. Bóg mówi, że dusza, która grzeszy, musi umrzeć. Bez żadnych jeśli, ale, a może. I Bóg mówi, że krew ofiar zbrodni woła do Boga z ziemi, a sąd nadejdzie. Powinniśmy nazywać sąd sądem. Jeśli protestujemy przeciw karze śmierci, to musimy również zaprotestować przeciw śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Bez niej nie ma nadziei i żadnego rozwiązania. Bo jeśli Jezus stanął na naszym miejscu, to został uśmiercony za nas. 53 rozdział Izajasza mówi, że upodobało się Jahwe dotknąć Go utrapieniem, bo On złożył ofiarę za grzech. Mówiliśmy już krótko, że w Kościele Jezusa Chrystusa jest głoszone nauczanie E.W. Kenyona, zaczerpnięte z jego książki Co się stało między krzyżem a tronem. Kenyon jest ojcem ruchu pozytywnego wyznawania, czyli ruchu wiary, znanego z książek Kenneta Hagina i innych. Kenneth Copeland, cytowałem to już, ale chcę przeczytać. Fragment listu wyjaśniającego nadesłanego przez Kenneth Copeland Ministries. Pozwólcie, że zacytuję. Kiedy Jego, czyli Chrystusa, krew została wylana, nie dokonała odkupienia. Kenneth Copeland i inni nauczają, że dzieło odkupienia zaczęło się na krzyżu, lecz nasze odkupienie pochodzi od Chrystusa, przyjmującego naturę szatana i utożsamiającego się z Nim. Chrystus stał się grzesznikiem bez nadziei, poszedł do piekielnych czeluści i tam był torturowany przez 3 dni i 3 noce przez szatana. I na tym polega nasze odkupienie. To nieprawda. Biblia zawsze utożsamia odkupienie z krzyżem i z krwią. Odpuszczenie w Jego krwi. Odpuszczenie grzechów. Pozwólcie, że podam kilka wersetów. Trzecia księga Mojżeszowa, 17, werset 11. Gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali za nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Wszystkie ofiary starotestamentowe wskazywały na Chrystusa. Począwszy od Paschy, krew Baranka Bożego została wylana za grzech świata. Cytowaliśmy już Izajasza 53. Jahwe ofiarował jego życie za grzech. To nie był szatan. Przypuśćmy, że szatan nie torturował Jezusa wystarczająco długo. Przypuśćmy, że nasze zbawienie zależy od tych tortur zadawanych Jezusowi przez szatana w wystarczającym stopniu. Gdyby te tortury były wystarczające, to czy mamy dziękować za nie szatanowi? Stałby się on współodkupicielem ludzkości razem z Jezusem, bo jego wysiłki umożliwiłyby nasze odkupienie dzięki torturowaniu Jezusa. Jan Chrzciciel pozdrowił Baranka Bożego. W Ewangelii Łukasza 22:20 i w pierwszym liście do Koryntian 11:25 Jezus mówi: nowe przymierze w mojej krwi. Mojej krwi. Księga Jeremiasza 31:31. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Jezus mówi, że to jest przymierze zawarte w jego krwi. Dzieje apostolskie 20:28. O kościele nabytym jego krwią. Krew została wylana na krzyżu, a nie w piekle w ramach szatańskich tortur. List do Rzymian 3:25, w którym mamy odkupienie. Przepraszam, odkupienie w jego krwi. Kolosan 1:14, Efezjan 1:7. Rzymian 3:25 mówi o odkupieniu skutecznym przez wiarę dzięki jego krwi. Rzymian 5:9. Jesteśmy usprawiedliwieni krwią Jego. Hebrajczyków 9:22, ponownie cytuję Stary Testament. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. A 1 Piotra 1:19, znacie dobrze ten werset, mówi: drogo jesteśmy kupieni drogocenną krwią Chrystusa. I oczywiście Objawienie 7:14 i 12:11. Oni, czyli my, Jego uczniowie, Jego odkupieni, zwyciężyli szatana przez jego krew. Przez krew baranka, przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Musimy umrzeć. Nie ma innej drogi. Jezus, przeciwnie do wszystkich, którzy uciekali przed tym mieczem, tym płonącym mieczem i którzy gorzko narzekają na karę śmierci, drugi człowiek, nie było na świecie nikogo takiego, kto zasługiwał na miano człowieka od dnia, gdy Adam został stworzony Bożą ręką, aż do momentu, gdy ciało Jezusa zostało poczęte w łonie dziewicy dzięki Bożej ręce. Jesteśmy nędznymi stworzeniami, upadłymi stworzeniami. Obraz Boga zdeformowany i ubrudzony, na który zostaliśmy stworzeni. Nie wiem, czy Piłat zdawał sobie sprawę z tego, co mówił, gdy pokazując Jezusa tłumowi powiedział: oto człowiek. Oto człowiek według Bożego zamysłu, oto on. Oto drugi człowiek, jest drugim Adamem, lecz został również nazwany ostatnim Adamem, bo nie będzie już trzeciego, czwartego i piątego. Tego, co zrobił Jezus, nie da się już cofnąć. On jest protoplastą nowej rasy, a my stajemy się dziećmi Bożymi przez wiarę i krew Jego, przez wiarę w Niego i w to, czego dokonał. W przeciwieństwie do wszystkich innych, Jezus podszedł do płomienistego miecza i przyjął na siebie Jego cios za nas wszystkich. Jak mówi poeta, Jego krew od płonącego ostrza zgasła, Jego przebite serce otworzyło drogę. W ostatnich wersetach Biblii czytamy, że człowiek wróci do ogrodu i będzie spożywał drzewa żywota. Stanie się to dzięki dziełu Jezusa. Nie ma innej drogi. Ten miecz sądu musiał dokonać dzieła sprawiedliwości na naszej rasie i musieliśmy umrzeć. Dlatego Jezus powiedział, kto nie zaprze się siebie samego, nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Nie ma innej drogi. Coś strasznego stało się z ludzkością. Terapie grupowe, psychoterapie, podejmowanie postanowień noworocznych. Nic nie rozwiąże problemu. Musimy zrezygnować z siebie, naszego wroga i zaprzeć się go, krzyżując ego z Chrystusem, utożsamiając się z Jego śmiercią. Czy rzeczywiście jest aż tak źle? Spójrzcie na krzyż Jezusa Chrystusa, jeśli chcecie się dowiedzieć. Oto przychodzi mój umiłowany Syn Boży, który powinien być kochany. Oto przychodzi Stwórca Wszechświata. Przychodzi do swoich, a oni go nie przyjmują. Chodzi pośród swoich stworzeń, a one na niego plują. Znienawidzili mnie bez przyczyny. Bili go, szydzili z niego, chłostali go i przybili go do krzyża. Chcecie zobaczyć horror grzechu? Nie mówmy o białych kłamstwach, nie mówmy o problemach, które można rozwiązać przykładając plaster albo postanawiając żyć lepiej. Mówmy o czymś, co jest tak głęboko zakorzenione w ludzkim sercu i co jest tak strasznie zepsute, że wzięliśmy samego Boga, strącając Go z tronu i ukrzyżowaliśmy Go. Wielu ludzi chciało obwołać Go królem. Pamiętacie? Czytamy o tym w 6 rozdziale Ewangelii Jana. Chcieli to zrobić siłą. Wyobraźcie sobie zmuszenie kogoś, żeby został królem. Dlaczego? Bo chcieli być uzdrawiani, chcieli być karmieni, chcieli mieć króla według własnych upodobań. Pamiętajmy, że u wielu tych samych ludzi, którzy zostali wcześniej uzdrowieni, którzy zostali wcześniej nakarmieni, wołał później: precz z nim, ukrzyżuj go, nie chcemy, aby taki nad nami panował. Bo gdy zobaczyli, jakie konsekwencje niesie z sobą uznanie go za Mesjasza, stracili wcześniejszy zapał. Nie chcieliby został ich panem. Nie chcieli poddać swojego ego. Żydzi oczekiwali Mesjasza na białym koniu, który pobije Rzymian. Widzieli wrogów dookoła, ale nie widzieli wroga w sobie samych. I nie chcieli zaakceptować takiego rozwiązania. Jeśli chcecie zobaczyć brzydotę ludzkiego serca, to spójrzcie, co zrobiliśmy. Zapewniam was, że każdy zadrży ze strachu i wstydu, bo to nasze grzechy go tam przybiły. A są dzisiaj tacy, którzy wam powiedzą, że krew wylana na krzyżu wyznacza naszą wartość. Nie, to krew Jezusa musiała zostać wylana z powodu mojego grzechu, z powodu mojej niegodności, a nie ze względu na moją wartość. Jezus musiał za mnie umrzeć. Powinniśmy zadrżeć, widząc, co Bóg będzie musiał zrobić, by osądzić ziemię, ponieważ wyrzuciliśmy z niej samego Mesjasza, lecz On powróci w mocy kiedyś, w dniu sądu. Gdy podnosimy kielich, o którym Jezus powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę, często o tym myślę, i chleb. Ja nie mam prawa tutaj być, to moje grzechy. Ale wiecie co? On nas zaprasza. On wstawia się za nami, za tymi, którzy Go nie przyjęli. Jak wtedy na krzyżu, gdy wołał: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, że te same gwoździe, które przebiły Jego ręce, i ta sama włócznia, która przebiła Jego bok, ciśnięta ze złością, wydobyły krew, która nas zbawia? Człowiek zabił w nienawiści. A Jezus odpowiada odkupieniem i miłością. My mamy czynić tak samo. Potrzebujemy więcej myśleć o krzyżu. Potrzebujemy zrozumieć, co się stało. Potrzebujemy oddać Mu się całkowicie. I innym w ramach służby dla Niego. Myślę, że między innymi to przekonało Saula z Tarsu, kiedy pilnował szat ludzi kamienujących Szczepana. A Szczepan z jaśniejącą twarzą, kamienowany na śmierć, wołał: Panie, nie policz im tego grzechu. Zobaczył miłość ukrzyżowanego, żyjącą w Szczepanie. I Duch Święty pewnie go przekonywał, mówiąc: on ma rację, a ty jesteś w błędzie. On ma coś, czego ty nie masz i to jest jedyna nadzieja dla tego świata. On ma rację, a ty jesteś w błędzie, Saulu. A mimo to zajmujemy się głównie sobą. Dave Wilkerson powiedział niedawno: idźcie do jakiejkolwiek księgarni, policzcie tytuły dotyczące ludzkich cierpień, na jak depresje, lęki, rozwody, powtórne małżeństwa, samotność. Zapiszcie się na jakiekolwiek seminarium lub konferencję. Usłyszycie głównie o tym, jak uśmierzać własne cierpienie i dyskomfort, jak mało się mówi o udziale w cierpieniach Chrystusa Pana. Często śpiewamy o starym drewnianym krzyżu, na którym chętnie zostawiamy nasz wstyd. a jednocześnie chcemy uciec z naszym wstydem jak najdalej od tego samego krzyża Jezusa Chrystusa. Dave Wilkerson dodaje, droga krzyża jest poddaniem wszystkiego, co kochamy. Tekst jednej ze starych pieśni mówi, muszę iść do domu drogą krzyża. Znacie to? Nie ma innej drogi. Nie dojdę do bram światłości, jeśli zejdę z drogi krzyża. Droga krzyża prowadzi do domu. Droga krzyża prowadzi do domu. Obawiam się, i mówię to również do mojego serca, że wielu z nas zbyt mało wie o krzyżu w codziennym życiu. Robert Schuller ma inny pogląd na krzyż. Mówi, czy mamy wierzyć, że zapieranie się siebie oznacza zaparcie się osobistych przyjemności, pragnień, spełnienia, dobrobytu? Zbyt długo religijni przywódcy sugerowali takie rzeczy, a rezultaty są tragiczne. Takie postawy są niebezpiecznym wypaczeniem i destrukcyjną interpretacją pojedynczych wersetów biblijnych obarczonych negatywnym myśleniem czytelników Biblii, projektujących negatywny obraz samych siebie na karty Pisma Świętego. Mówiąc o zapieraniu się siebie, Jezus nie miał na myśli odrzucenia pozytywnego poczucia własnej wartości. I dodaje, strach przed pychą był zbyt długą motywacją Kościoła. W moich wykładach do tysięcy ordynowanych duchownych w całym przekroju denominacji historycznych uznałem za konieczne powiedzieć kolegom, odważcie się myśleć pozytywnie, nie bójcie się pychy. Najłatwiejszym zadaniem dla Boga byłoby nas upokorzyć, tymczasem On podjął się rzeczy niemal niemożliwej, przekonując nas codziennie o naszej wielkości jako Jego synów i córek na tej planecie. Najłatwiejszą rzeczą dla Boga byłoby trzymać nas w poniżeniu. Pamiętajcie, że jeśli pycha jest zakorzeniona w waszym boskim powołaniu, to będziecie pewni, że krzyż służy uświęceniu waszego ego. Moim zdaniem to nie jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Myślę, że to nie jest zwiastowanie krzyża, który jest głupotą dla tych, którzy giną. Elizabeth Elliot, pamiętacie? Opowiada o tym, jak wraz z mężem pojechała na misję do Indian w Ameryce Południowej. Jej mąż został zabity, a ona ostatecznie zamieszkała pośród nich. Pisze, przez te wszystkie lata, gdy wspominam tę historię i rozmyślam nad nią w świetle późniejszych doświadczeń, jedna lekcja jest najważniejsza. Bóg jest Bogiem, a jeśli jest Bogiem, to wart jest mojego uwielbienia, mojego zaufania i posłuszeństwa. Jestem Jego dzieckiem, On moim Ojcem. Nie wyjaśnia mi wszystkiego, lecz mogę znaleźć odpocznienie w Jego chwalebnej woli, która w każdym sensie góruje nad moim pojmowaniem i to, co zamierza, będzie moim odpocznieniem, nic innego. Wiele możemy zrozumieć. Wiele z tego dotyczy krzyża. O drodze cierpienia. Droga Pańska jest dla nas czasem niezrozumiała. Pamiętam czasopismo Decyzje, w którym jakiś czas temu zamieszczono wiersz. Nie pamiętam go dokładnie, ale kończy się mniej więcej tak. Zostawiłeś nas, każąc nam iść Twoimi śladami. Lecz jak mamy to robić? Bo przecież jedyne ślady, jakie zostawiłeś na piasku za swego życia, wiodły do krzyża. Jezus powiedział do Piotra i pozostałych uczniów, nie możecie teraz iść tam, gdzie ja. Piotr się chlubił, Panie, choćby wszyscy Cię porzucili, ja tego nie zrobię. A Jezus odparł, Piotrze, nie wiesz, co mówisz, zaprzesz się mnie jeszcze zanim kogut zapieje. Nie możesz teraz iść za mną, lecz zrobię coś, co stanie się rzeczywistością dla Ciebie. I po moim zmartwychwstaniu będę żył w Tobie. Będziesz mógł zaprzeć się siebie samego i wziąć swój krzyż. Będziesz mógł poznać moc krzyża, zaparcia się siebie i zmartwychwstania. Lecz najpierw ja muszę to dla Ciebie zrobić, Piotrze. A potem będziesz musiał mi uwierzyć i zrozumieć, kim jestem i po co przyszedłem. Pewnej nocy zostałem obudzony około 2 nad ranem. Nie uważam się za poetę. Wprawdzie piszę od czasu do czasu jakiś wiersz, ale tej nocy słowa wydawały się po prostu ze mnie wypływać. Chciałbym zakończyć wykład tym wierszem. Jest zatytułowany Miłość obuta w sandały. Miłość wniknęła w przestrzeń, czas i historię. W ludzkiej postaci pod gwiaździstym niebem. W stajni ubogiej narodzić się chciał. Miłość obuta w sandały. przyszła na ten świat. Dziwnie przemawiał ten brodaty Żyd. Jak chcesz, by ci czyniono, tak ty innym czyń. Narodź się na nowo, wrogów miłuj swych. Miłość obuta w sandały przemówiła. Stąpiła tutaj, szła w znoju i pocie. My się spotkali, Bóg i człowiek. Długo już byli daleko od siebie. Zmęczone nogi na wzgórze, na śmierć go poniosły. Wbijane gwoździe, krzyk i agonia. Ojcze, wybacz im, lecz nikt nie rozumie. Miłość przybita gwoździami do krzyża. Ci, co pierzchli, głosili wnet, on żyje. Wieść o pokoju, który on daje, przyjmują miliony. Miliony, wróg staje się bratem. Miłość obuta w sandały żyje teraz w wielu. O to chodzi w Ewangelii, chrześcijaństwie. Prostota, która jest jedynie w Chrystusie. I tylko w Nim. I powinniśmy do niej wrócić. W naszym codziennym życiu, w tym, co głosimy innym, w naszej wzajemnej komunikacji, w naszych kościołach, w chrześcijańskich książkach, w filmach, w magazynach, we wszystkim, wróćmy do prostej prawdy, która jest jedynie w Jezusie. Niech Bóg wam błogosławi.